Witam Państwa, Lech Pilarski. Pojawiły się pierwsze przymiarki poselskie. Jedna z firm badających kampanie wyborcze opublikowała listę nazwisk kandydatów, którzy powinni znaleźć się w parlamencie. Dwóch naszych dzisiejszych gości może zagościć w budynku na Wiejskiej. W PKW jeden z kandydatów na senatorów musiał zmienić swój profil. W opisie jego osoby nie będzie już adnotacji, że jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Jak to wpłynie na wybory senackie? Ponadto o czarnych chmurach nad europosłami PiS kwestionowany jest ich wybór. Dlaczego? Również w programie o korytarzach komunikacyjnych. Ich wyznaczanie budzi wiele kontrowersji i emocji, czego przykładem są ostatnie spotkania w sprawie kolejowej obwodnicy Białegostoku. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości i szef Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Dziękuję Państwu, witam.
Dzień dobry. Stefan Krajewski, szef PSL-u na Podlasiu, dojeżdża, a w studiu jest już Piotr Kusznieruk, szef SLD w regionie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Zaczniemy od smutnej wiadomości. Przed chwilą ona do nas dotarła. Zmarł Kornel Morawiecki, kandydat na senatora w okręgu 59, czyli suwalsko-łomżyńskim. Chwilą ciszy upamiętnimy tragicznie zmarłego. Ale życie biegnie dalej i pytanie do pana posła Dariusza Piątkowskiego. Co w tej sytuacji?
No przede wszystkim żal człowieka, legendy polskiego podziemia antykomunistycznego. Na pewno nie tylko dla mnie, ale dla wielu osób związanych z Solidarnością to brak bardzo ważnego człowieka, na pewno także dla samego pana premiera. Także tu kondolencje także tą drogą. Natomiast tak jak pan redaktor wspomniał, życie toczy się dalej, także to życie polityczne i to musimy próbować funkcjonować dalej mimo tej śmierci.
Czy Prawo i Sprawiedliwość uzupełni listę senacką w okręgu 59? Bo zdaje się, że ordynacja wyborcza taką możliwość przewiduje.
Tak, z tego co wiem, jest możliwość na kilkanaście dni przed wyborami jeszcze wymianę kandydatów.
Dokładnie 15.
Tak, jeżeli jest to tylko i wyłącznie możliwe, to w dniu dzisiejszym dokonamy zmiany i zarejestrujemy innego kandydata. Już jeżeli, gdy to wykonamy, to oczywiście oficjalnie poinformujemy o tym, kto tym kandydatem będzie. Dla nas to oczywiście sytuacja nadzwyczajna, niespodziewana, taka ekstraordynaryjna. Komplikuje to oczywiście całą kampanię wyborczą, no ale jak widać, śmierć nie wybiera i zdarza się w najmniej oczekiwanych i spodziewanych momentach.
Kto może być kandydatem?
Jest kilka osób rozpoznawalnych w tym regionie, które mogą być kandydatem. Za kilka godzin będzie już wiadomo.
A zatem czekamy na tę informację, kto będzie kandydował. Trzecim kandydatem będzie w okręgu 59, suwalsko-łomżyńskim, taki okręg pechowy, bo to już drugi kandydat odchodzi w trakcie kampanii.
Tu jest jeden problem, bo zgodnie z ordynacją
Stefan
wyborczą
Krajewski, PSL.
15 dni można. I tutaj wychodzenie z tego, jeżeli dzisiaj miało to, ta smutna informacja do nas dotarła o śmierci, no to nie wiem, jak tutaj partia rządząca zechce ten termin wywieźć, bo gdyby faktycznie w sobotę to nastąpiło, to jest jeszcze 15 dni do wyborów i trzeba dokonać takiej zmiany. Dzisiaj będzie
problem. Ale słyszałem taką interpretację.
Kodeks cywilny umożliwia przesunięcie terminu, jeżeli w okresie tych początkowych dni organy administracji państwowej
zawitego terminu
nie mogły przyjąć wniosku.
Czyli jest możliwość przesunięcia.
Na przykład
sobota, niedziela nie pracowały.
Ale zdarzenie nastąpiło dzisiaj. Więc to jest ten problem. Bo gdyby w sobotę, w niedzielę byłoby to oczywiste.
A zatem czekamy na interpretację. Jak Państwo słyszycie, są tutaj wątpliwości. Kiedy pojawi się informacja, czy jest możliwość zamiany kandydata, to wtedy tę informację przekażemy naszym słuchaczom. To przejdźmy do wydarzeń kampanijnych i informacji, które dobiegają do nas. Jedna z firm, jak sygnalizowałem na początku naszego programu, przeprowadziła badania, analizę sondaży i wskazuje, że Stefan Krajewski, Dariusz Piątkowski znajdą się w Sejmie. Pan, panie Piotrze, jednak nie. Jak pan to interpretuje?
Trudno mi powiedzieć. Na razie kampania trwa. Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Głównie posiłkuję się takimi sondażami ogólnokrajowymi, bo to ma największy wpływ na to, co się dzieje.
Ale w każdym razie potwierdzają się informacje, że cztery partie z naszego województwa wprowadzą swoich przedstawicieli do parlamentu.
Tak, w związku z tym należy to zaczekać, że tak powiem, do wyborów, natomiast zwracać na sondaże ogólne uwagę, bo to generalnie pokazuje sytuację w kraju.
Takie też pojawiają się informacje, że następuje lekka demobilizacja w elektoracie PiS-u i to też może zaważyć na wyborach, stąd prezes Jarosław Kaczyński namawia jednak do aktywności.
No ta aktywność zawsze jest potrzebna, bez względu na to, czy jest się w opozycji, czy w partii rządzącą. Trzeba mobilizować swoich wyborców, swój elektorat, bo to dopiero przy urnach decyduje się o tym, kto będzie rządził, a nie tylko i wyłącznie w sondażach. Tu zgadzam się, że sondaże sondażami, natomiast ostatecznym sondażem, który decyduje o tym, choćby jaki będzie podział mandatów i kto te mandaty zdobędzie, to będzie dzień wyborów i głosy wyborców. Stąd i wszyscy kandydaci powinni mieć tego świadomość, że nawet jeżeli jakieś sondaże dają im miejsce w parlamencie, to dopóki nie ma werdyktu wyborczego i ogłoszenia Państwowej Komisji Wyborczej, to nie mogą być tego pewni. Muszą pracować do końca. I z tego, co widzę, moje koleżanki i koledzy z listy bardzo intensywnie pracują w różnych częściach województwa. No ale i chcemy także apelować do naszych zwolenników. My zdajemy sobie sprawę, że mamy ogromne poparcie w społeczeństwie, ale chcemy też przypomnieć ludziom, że jednak sama sympatia nie wystarczy, że w dniu wyborów trzeba pofatygować się do lokalu wyborczego, wziąć kartkę wyborczą i oddać głos na tę partię. My oczywiście zachęcamy do tego, aby to było Prawo i Sprawiedliwość i na jej kandydatów. Wtedy dopiero ta sympatia przełoży się na decyzję tych, którzy będą rządzili Polską przez kolejne 4 lata.
Czyli mobilizacja elektoratu także w PSL-u?
W PSL-u też jest mobilizacja elektoratu. Oczywiście też patrzymy na sondaże. W zależności od tego, jaki sondaż się pojawia, to z każdego też trzeba wyciągać wnioski. Natomiast na liście jest 28 kandydatów. Ja jestem jedynką, ale też są osoby u nas i znane, i samorządowcy, i przedsiębiorcy, więc też pracują w terenie, spotykają się z ludźmi. Ja teraz też wracam z Drohiczyna, z Siemiatycz, więc byłem w tamtej części województwa. Też rozmawiamy z mieszkańcami naszego regionu. Zachęcamy przede wszystkim do udziału w wyborach, bo tak jak mówimy, śmieci się same nie wyniosą, kandydaci się sami nie wybiorą. Muszą to być wyborcy, którzy pójdą, zagłosują. Tak samo jest ze wszystkim, bo często słyszymy takie głosy narzekania po wyborach, jak to jest źle, niedobrze, nie ci weszli, a pyta się tę osobę, czy była na wyborach. Mówi, no nie, jeden głos nic nie zmieni, a później się okazuje, setka takich osób i już ten wynik mógłby być inny.
Zdarzały się sytuacje, że nawet pojedyncze głosy decydowały o tym, kto zdobywał mandat albo która z partii zdobywała mandaty. Najczęściej to w wyborach samorządowych, ale i także w wyborach parlamentarnych takie sytuacje się zdarzały.
Teraz zajmijmy się właśnie Senatem i przypadkiem jednego z kandydatów. Prawo i Sprawiedliwość interweniowało w Państwowej Komisji Wyborczej. W jakim celu?
Tak, chodziło nam o pewną czytelność tego, kto jest kim w nadchodzących wyborach, zwłaszcza w wyborach do Senatu. Tu, jak Państwo wiedzą, przynajmniej większość z Państwa, która interesuje się troszkę polityką, że generalnie startują kandydaci reprezentujące dwa bloki polityczne. Z jednej strony jest to Prawo i Sprawiedliwość, z drugiej strony Lewica, PSL i Platforma Obywatelska, które razem wystawiają swoich kandydatów w poszczególnych różnych okręgach. I tak w przypadku okręgu białostockiego numer 60, obejmującego także powiat białostocki i powiat sokulski, mamy reprezentantów Prawa i Sprawiedliwości, jest nim Mariusz Gromko oraz z drugiej strony Platformy Obywatelskiej pana Nikitorowicza. I jest dwoje kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborców. Jeden z tych kandydatów, pan Dobrzyński, były członek Prawa i Sprawiedliwości, próbuje podszywać się tak naprawdę pod szyld Prawa i Sprawiedliwości. Nawet dokonując zgłoszenia, ogłosił, że jest członkiem naszego ugrupowania, czyli Prawo i Sprawiedliwość. No, podał ewidentnie nieprawdę, ponieważ w momencie, kiedy rejestrował komitet, był zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości od kilkunastu miesięcy. Nie mógł więc deklarować publicznie, że jest członkiem naszego ugrupowania. No i w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się o rejestracji komitetu i jej rejestracji, no to został ostatecznie wykluczony z partii. Próbowaliśmy tę informację już tą najnowszą o wyrzuceniu ostatecznym dostarczyć panu Dobrzyńskiemu drogą pocztową. Nie odbierał tych zawiadomień dwukrotnie, stąd poprzez media poinformowaliśmy, a wcześniej zawiadomiliśmy Państwową Komisję Wyborczą, jaki jest stan faktyczny. No i Komisja Wyborcza uznała, że pan Dobrzyński nie może posługiwać się informacją, że jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ od kilkunastu miesięcy już nim nie jest. On próbuje w ogóle podszywać się pod Zjednoczoną Prawicę, bo takiego określenia używa dla nazwania swojego komitetu wyborczego i chociaż potocznie określenie Zjednoczona Prawica dotyczy Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia Jarosława Gowina i Solidarnej Polski, to nie była ta nazwa zastrzeżona, więc pod względem formalno-prawnym trudno byłoby tę nazwę zmienić tego komitetu wyborczego, no ale warto, by wyborcy mieli świadomość, że pan Dobrzyński reprezentuje dzisiaj tylko i wyłącznie swoje osobiste ambicje polityczne, a nie jest w żaden sposób reprezentantem ani Prawa i Sprawiedliwości, ani tych wszystkich partii, które razem najczęściej określa się jako Zjednoczona Prawica. To jest tylko i wyłącznie osobisty kandydat malutkiej grupy ludzi, który na dodatek, trzeba zdawać sobie sprawę, pomaga tak naprawdę kandydatowi Platformy Obywatelskiej, bo wiadomo, że pan Dobrzyński może odebrać jakąś niewielką część głosów panu Mariuszowi Gromce, czyli kandydatowi do Senatu Prawa i Sprawiedliwości i dzisiaj jego działania tak naprawdę wspomaga działania Platformy Obywatelskiej i całej opozycji, która koncentruje się na jednym kandydacie.
Jakie nauki z tego na przyszłość?
Znaczy jest kilka takich przypadków w kraju, gdzie się pojawiają kandydaci, nie kandydaci. W tym zakresie w Łodzi pan Kwiatkowski, który jest kandydatem Platformy Obywatelskiej, a nie jest kandydatem Zjednoczonej Opozycji. Są takie przykłady. No, jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest skorygowanie na listach wyborczych dopisku, który jest jak gdyby właściwy. Czy jest to etycznie dopuszczalne? W mojej ocenie słabe to jest, więc tutaj powiem. Natomiast wydawało się, że warto wychodzić po prostu do wyborów z otwartą przyłbicą i pokazywać formację, z której się zazwyczaj startuje, albo pokazywać swój szyld jako szyld bezpartyjny, bo to jakby nie wyklucza. W związku z tym myślę, że kandydaci, którzy startują z formacji politycznych albo jasno deklarują, mają jakieś tam większe szanse i wyborca jest czytelniej poinformowany o tym, na kogo głosuje, że tak powiem, na swojej liście. A myślę, że wynikiem najbardziej rozsądnych wyborów jest duża wiedza wyborców o swoich kandydatach.
Ja myślę, że dzisiaj możemy sobie tutaj dyskutować, natomiast to po wyborach zobaczymy, na ile będzie skuteczny kandydat i jaka jest w ogóle świadomość wyborców, tak? Czy to, bo jednak te komunikaty, które wysyła Prawo i Sprawiedliwość, też gdzieś tam właśnie wyjaśnianie. Różne tutaj widzimy chwyty stosowane są przez poszczególne komitety, przez poszczególnych kandydatów. I tutaj pan Jan Dobrzyński próbuje sprytnie to rozegrać. Tak? No dzisiaj pewnie innego wyjścia nie ma, skoro już został wyrzucony, próbuje jeszcze tych wyborców, których do tej pory miał, jak w jakiś sposób zatrzymać przy sobie.
No właśnie, przed chwilą koleżanka wróciła z Państwowej Komisji Wyborczej w Białymstoku. Interpretacja jest taka, że do 16:15 jest czas na zgłoszenie kandydata dzisiaj. A zatem
mówimy o tym okręgu suwalsko-zambrowsko-grajewsko-łomżyńskim, tak. Czyli tam, gdzie miał kandydować pan Kornel Morawiecki.
Tu jest inny problem, bo
przepraszam, że powracamy, ale to jest bardzo gorąca informacja tak, i musimy to błyskawicznie
wyjaśnić. Co innego, gdyby to byłaby tak naprawdę taka nagła śmierć, wypadek jakiś tak w trakcie, a tutaj no ci, którzy decydowali o tym, no zdawali sobie sprawę, bo już głośno media mówiły o tym stanie zdrowia świętej pamięci Kornela Morawieckiego, no mimo wszystko kandydat został zgłoszony, zarejestrowany w tym okręgu.
No, my stoimy przed trudną sytuacją, tak jak mówiłem na samym początku naszej audycji. Musimy w błyskawicznym tempie znaleźć kandydata z tego okręgu i to zrobimy dziś, tak jak pan mówi, jest interpretacja, która mówi, że możemy zgłosić tego kandydata, więc na pewno to zrobimy.
Te informacje oczywiście, jak się pojawią, przekażemy państwu na bieżąco. Zajmijmy się teraz sprawami komunikacyjnymi, infrastrukturalnymi. Na Wschodnim Kongresie Gospodarczym wskazywano, że infrastruktura będzie decydowała o rozwoju województwa podlaskiego. Czeka nas sporo inwestycji, ale te inwestycje budzą kontrowersje. Przykładem chociażby projektowana obwodnica kolejowa Białegostoku albo część Rail Baltiki, bo różnie się o tym mówi. Mieszkańcy są zbulwersowani i wzburzeni.
Po pierwsze, tu trzeba się zgodzić, że dostępność komunikacyjna jest potrzebna, zarówno drogowa, jak i kolejowa i dobrze by było jeszcze lotnicza, ale niestety tu szansy nie mamy.
Zbyt dużych.
No delikatnie mówiąc, na duży port lotniczy raczej na pewno nie musiałoby się coś naprawdę niesamowitego zdarzyć. Władze województwa, poprzednie władze województwa niestety nie zrealizowały tego i dzisiaj już są szanse naprawdę znikome. Jeśli chodzi o przebieg samych dróg, tych kołowych, no to w zasadzie większych kontrowersji nie ma.
O 16 wzbudza.
Przy ósemce nie ma, przy Via Baltice w zasadzie nie ma. Tam już zresztą trzeba przypomnieć, że zostały ogłoszone przetargi, więc czekamy tylko na już realizację.
Czyli tam decyzje zostały już podjęte.
Tak, S19 budzi jeszcze ciągle wątpliwości. Przypomnę, że po naszych poprzednikach chociażby zastaliśmy taką rzecz, że trasa do Sokółki ma biec przez Korycin i Knyszyn, a więc prawie dwa razy dalej do Kuźnicy trzeba byłoby jechać i to trzeba skorygować i dlatego między innymi prace projektowe, środowiskowe trwają tyle czasu i mam nadzieję, że ostatecznie uda się doprowadzić do tego, że będzie decyzja korygująca przebieg 19 na tym fragmencie. No ale duże inwestycje i kolejowe, i drogowe budzą wątpliwości ludzi, którzy tam mieszkają, no bo z jednej strony każdy chce poruszać się wygodną trasą, ale najlepiej, żeby ta trasa była kilka kilometrów ode mnie. No i choćby w okolicach Białegostoku, gdzie będzie projektowana i obwodnica będąca fragmentem 19, na pewno takie kontrowersje będą. Zresztą być może państwo pamiętają jeszcze niedawno okolice Hrniewicz. To bardzo duża dyskusja nad kilkoma wariantami, jak ma przebiegać ten fragment trasy S19. Podobnie zresztą było z obwodnicą Bielska Podlaskiego czy Siemiatycz. Ale tak samo było przecież z drogą wojewódzką biegnącą przez okolice Księżyna. Tam też było kilka wariantów i bardzo duże protesty społeczne. No i teraz podobnie dzieje się z pomysłem budowy obwodnicy kolejowej Białegostoku, fragmentu Rail Baltiki. Przypomnę, że ta obwodnica ma doprowadzić do tego, aby lokomotywa nie musiała być przestawiana na stacji Białystok.
No, ale jest jeszcze drugi ważniejszy powód, to wyeliminowanie z Białegostoku niebezpiecznych ładunków.
Tak
bo
jest.
Teraz
doprowadzenie,
środek miasta,
tak jest. Doprowadzenie do tego, aby tranzytowy ruch towarowy kolejowy mógł odbywać się poza granicami miasta, w pewnej odległości.
Te cysterny, pamiętamy, które wybuchły przy Starosielcach.
Tak jest. Czy ostatnio ten pożar w Starosielcach pokazują, że jednak może co jakiś czas zdarzyć się jakiś niebezpieczny wypadek i wtedy setki tysięcy ludzi mogłyby być zagrożonych. Stąd pomysł budową obwodnicy kolejowej Białegostoku wydaje mi się jest konieczny do zrealizowania i dopóki są realne pieniądze do zdobycia, to trzeba to zrobić jak najszybciej, no ale trzeba to zrobić z głową. Stąd pomysł, aby tę obwodnicę budować tuż przy samym mieście Białystok, na terenach, na których są osiedla mieszkaniowe, pojawiło się wiele domów zabudowy jednorodzinnej, no jest nieporozumieniem. Z tych informacji, które do mnie dotarły, pierwsze projekty zakładały, oparte zresztą na chyba nieaktualnych mapach, bo tak wiele wskazuje, zakładały po prostu likwidację wielu domów wybudowanych w ostatnich latach i budowę obwodnicy tuż przy granicach Białegostoku. To trzeba zdecydowanie zmienić, stąd wysłaliśmy już pismo do szefa PLK. Ja rozmawiałem także z wiceministrem Bittelem, odpowiedzialnym za sprawy kolejowe. Wyraźnie mówiąc, może tego typu postępowanie jest niedopuszczalne. Czekamy w tej chwili na kolejny projekt budowy albo projekty, warianty budowy tej obwodnicy i przebiegu dużo dalej od Białegostoku. Być może, tak jak rozmawialiśmy poza anteną, warto wykorzystać projektowaną S19, która ma także kilka kilometrów od Białegostoku przerzucić ruch tranzytowy, bo dzisiaj przecież on odbywa się w granicach miasta i przecież okolice przed Katrynką, za Wasilkowem jest taka miejscowość, wypadła mi z głowy. Tam ma być odnoga 19, ma być kilka kilometrów od Białegostoku fragment północnej obwodnicy Białegostoku drogowy. To być może w śladem tej drogi być, warto także zbudować obwodnicę kolejową. Ona nie musi być przecież tuż przy samych granicach Białegostoku. Stąd to, co się wydarzyło i puszczenie do konsultacji społecznych projektów, które nie uwzględniają rzeczywistego stanu zagospodarowania okolic Białegostoku, jest skandalem.
No właśnie, nie odnosicie panowie wrażenia, że kolej sobie, a drogowcy sobie, że tu nie ma współdziałania, współgrania, widzenia środowiska w takim kontekście, że jak zrobimy kolej i zrobimy drogę, to to oznacza degradację środowiska naturalnego i należałoby te inwestycje zbliżać do siebie, żeby wycinać z tej przyrody jak najmniej.
Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż tory kolejowe, tak jak trasy dwupasmowe, przecinają miasto i dzielą je jednak na strefy. Czyli ta strefa, która była wcześniej bardziej zaludniona, bardziej się rozwija, strefa za torami rozwija się wolniej i te podziały powodują też kilkudziesięcioletnie opóźnienia. Ludzie się po prostu niechętniej za tak zwane tory przeprowadzają. To ma w ogóle znaczenie, bo to jest ilość mostów, przejazdów kolejowych i utrudnienia w ruchu miejskim. Poza tym tory idące za blisko centrum miasta, czy w ogóle za blisko miasta, powodują i wiele innych niebezpieczeństw, czyli oprócz huku również jakaś pojawia się kolizyjność, jak również pojawia się niebezpieczeństwo dla osób, które w sposób niekontrolowany nie przechodzą. Należy jednak moim zdaniem w przypadku obwodnicy kolejowej w Białymstoku ją tak zaprojektować, żeby uwzględnić rozwój miasta na najbliższe kilkadziesiąt lat.
Od czego tego nie można wrzucić pod ziemię, jak to w wielu miastach jest?
Bo to jest dosyć kosztowna inwestycja.
Ja wiem, ale też inwestujemy na
ale
lata.
Wszystkiego pod ziemią się nie da uzyskać, bo koszty będą tak gigantyczne, że...
To znaczy, oczywiście jeżeli znajdą się...
Jest zaplanowana północna wylotówka z Warszawy i tam będą dwa tunele, na przykład.
Tak, tylko to znaczy ja tam nie chcę bronić, bo... Ale tunele są jednak bardzo kosztowne. W Warszawie są... postawione, nie wiem, tunele wzdłuż rzeki, one wcale nie powodują jakiegoś znaczącego zwiększenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, czy o to, co się dzieje w mieście.
Przepustowości i
natomiast
tak dalej.
Takie tunele mają znaczenie na zachodzie, jeżeli one są długie. W Wiedniu mają 5 czy 7 kilometrów, ale koszt takiej inwestycji tunelowej jest już jak gdyby bardzo wysoki, więc moim zdaniem dla województwa podlaskiego, które jest biedne i niezbyt...
Ale Rail Baltica finansujemy z CEF-u, czyli Central Europe Facilities, czyli pieniędzy bezpośrednio z Unii Europejskiej. To jest, przypomnę, 50 miliardów euro zarezerwowanych dla szefa Komisji Europejskiej na wsparcie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w Europie. I pytanie, dlaczego z tych pieniędzy nie skorzystać, żebyśmy mieli jak najmniejsze obciążenie naszego środowiska przy połączeniu czy spełnieniu ważnych funkcji przez szlak kolejowy.
Uważam, że tyle, ile tych pieniędzy da się wyciągnąć z Unii Europejskiej dla regionu Podlasia, to trzeba ciągnąć i w ogóle nie mieć tam żadnych skrupułów i ograniczeń.
Na pewno jest zgoda pomiędzy partiami, raczej nikt z żadnej z partii nie by nie protestował.
Kwestia tylko jest jednak taka, że przy podejmowaniu niektórych decyzji można je wziąć trochę jak gdyby mocno fantastyczne i po prostu nie uzyskać właściwego efektu, a trzeba uderzyć, że tak powiem, w taki segment,
który jest... Zawsze jest zderzenie między realem i wirtualem.
Myślę, że nie mamy szansy na 50.
Proszę o komentarz, Stefan Krajewski.
Myślę, że jednak wydając te środki, czy unijne, czy własne, budżetowe, trochę też trzeba z takim rozsądkiem to robić, bo to ta obwodnica Szczuczyna, która w tej chwili drugi pas się dobudowuje. No koszta podejrzewam, że dużo większe, bo teraz tak skasowanie jednej strony, dobudowanie wielu części tych infrastrukturalnych, gdzie tak naprawdę może lepiej było zrobić zamiast obwodnicy Szczuczyna i Stawisk jedne porządne w całości dwupasmową obwodnicę, a dzisiaj robić w drugim miejscu. I tutaj, jeżeli już się planuje takie duże inwestycje, to skorelować to, zgrać ze sobą, żeby wszyscy z tego byli zadowoleni i korzystali.
Ale
dzisiaj
przy okazji
widzimy,
te inwestycje infrastrukturalne naruszają określony porządek geodezyjny. Pytanie, czy przy tej okazji, jeśli robimy tego rodzaju inwestycje, nie spróbować ułożyć nowej geodezji z uwzględnieniem owych szlaków komunikacyjnych, doprowadzić do scalania gruntów, wymiany gruntów, tak żeby te osoby, które mieszkają po jednej stronie, nie musiały dojeżdżać na drugą stronę, czyli za tory.
To jest duży problem. Ja dyskutowałem kilkukrotnie z ministrem, ówczesnym ministrem rolnictwa, panem Krzysztofem Jurgielem, który mówił, że brakuje tego planu zagospodarowania przestrzennego, takiego porządku, ale nic się dalej nie zmienia w tym kontekście. To jest chore, że ktoś dostaje zgodę na budowę płotu, buduje płot, a za 3 miesiące dostaje decyzję wywłaszczeniową, trzeba ten płot zburzyć, wyrzucić i na nowo, bo będzie droga, tak? Tam przebudowywana.
Ale to trzeba pamiętać o tym, że same samorządy jakby nie dbają o to planowanie i zagospodarowanie terenu. Duża część gruntów samorządowych, miejskich nie ma aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego, bądź nawet nie ma strategii takiej długofalowej, co na danym terenie powinno się znajdować. I to rzeczywiście są gigantyczne zaniedbania wieloletnie. My powinniśmy być w tej chwili zainteresowani rzeczywiście, żeby zdobyć te pieniądze unijne na budowę tej trasy kolejowej, ale i tras drogowych, tylko pamiętajmy, że to nie będzie tak, że my powiemy 100 milionów czy 200 miliardów i te pieniądze od razu wpłyną, bo tak sobie życzymy. Unia też będzie patrzyła na celowość tych wydatków i prawdopodobnie, no, że także będziemy musieli także z własnego budżetu dokładać. W związku z tym też musimy liczyć się z kosztami. Nie da się wszystkich linii kolejowych wybudować całkowicie w tunelach, bo to rzeczywiście gigantycznie podraża koszty, ale tu zgadzam się z jednym z poprzedników, że trzeba myśleć długofalowo. I ta linia, choćby z tych powodów strategicznych, planistycznych, nie powinna być zbyt blisko samego Białegostoku, bo będzie utrudniała rozwój aglomeracji białostockiej. Stąd te pomysły, żeby ona przebiegała na przykład przez Zawadę, bo podobno i taki pomysł się pojawił, no są po prostu absurdalne.
To albo Sochanie się Lachowskie, tamte rejony.
No właśnie, to albo, nie wiem jaka firma to robiła, być może jakaś firma zupełnie z zewnątrz, która nie zna realiów, wzięła tylko i wyłącznie mapy nieaktualne sprzed wielu lat i na tej podstawie próbowała tworzyć przebieg tej linii kolejowej. No jest to rzecz niedopuszczalna. Przy linii tak kosztownej, która ma sama obwodnica kosztować co najmniej setki milionów złotych, a może nawet i ponad miliard, no to koszt aktualnych map to są naprawdę wydatki groszowe, a to one przecież mogą decydować o tym, jak będzie się rozwijał ten obszar przez wiele, wiele lat następnych.
Ja chciałem tylko zwrócić uwagę i to też państwo powinni zwrócić uwagę, że taki naprawdę ostatni okres długofalowego jakiegoś perspektywicznego planowania korytarzy komunikacyjnych w Polsce nastąpił w połowie lat 80. W związku z tym w tych korytarzach najłatwiej się buduje drogi. Niestety rozwój Polski widoczny z roku 85 był nieprzewidywalny dla współczesnego i stąd ten korytarz, o którym pan powiedział, czyli planiści przeszli po łatwiźnie, a tam była de facto sytuacja, że prawdopodobnie w szczątkach czy w projektach planów zagospodarowania przestrzennego była zaznaczona ta droga. Tylko od tego czasu przyszło do Polski kilkanaście milionów chyba samochodów. Każdy obywatel ma samochód. W przypadku transportu kolejowego to też się rozwinęło. W związku z tym tak naprawdę my jesteśmy w takiej perspektywie, której niestety przez ostatnich 10 czy 15 lat nikt nie zrobił, czyli trzeba było poplanować te korytarze i je wyznaczyć.
Przed przystąpieniem jeszcze tak na marginesie do Unii Europejskiej, kiedy próbowali zaczynaliśmy wdrażać Naturę 2000 i tak dalej, wszystko byłoby łatwiejsze.
To jest kolejna rzecz, o której też często mówię publicznie. No, o tym świętej pamięci Krzysztof Putra, który wtedy był radnym sejmiku, mówił, że zgadzając się na tak wiele obszarów Natura 2000, jednocześnie zapomnieliśmy o wyznaczeniu korytarzy transportowych.
Wydzieleniu tych terenów, tak, które nie podlegają ochronie, żeby łatwiej było zrealizować inwestycje.
Tak, a Unia, ja to tylko wrócę, bo też znam ten temat, Unia Europejska niechętnie daje podwójnie środki. Na początku dostaliśmy pieniądze na Natura 2000, a potem w tym samym terenie mamy dostać środki na drogę. Tam nie toleruje się marnotrawstwa, a to ewidentnie wygląda...
No, delikatnie polemizowałbym z tą tezą, ale... że nie toleruje się marnotrawstwa.
To powiedzmy...
Unia też różne decyzje podejmuje. Natomiast na pewno łatwiej by było, gdybyśmy wyznaczyli korytarze transportowe od każdej głównej trasy 100 czy 200 metrów wokół terenu, w którym można byłoby spokojnie protestować bez łamańców prawnych i bardzo długotrwałych procedur, odwołań i tak dalej.
Przy okazji trzeba by było przyjąć ustawę, która chroniłaby wybudowane takim dużym nakładem sił i środków obwodnice, żeby miasta nie próbowały wchłaniać tych obwodnic w swoje granice. Mamy przykład chociażby Knyszyna, gdzie swego czasu była zbudowana taka droga omijająca centrum miasta.
Szosa północno-wodowa.
Szosa północno-wodowa, też znakomity przykład, kiedy miasto przekroczyło obwodnicę i raptem ta obwodnica staje się zbyt uciążliwa dla mieszkających tym ludziom.
No ale też z drugiej strony trudno zahamować rozwój taki naturalny miast, bo dzisiaj szosa tak zwana północno-obwodowa, czyli między innymi ulica Andersa, jest już fragmentem miasta takim oczywistym. Nie da się tego utrzymać i trzeba planować rzeczywiście na kilkadziesiąt lat i stąd trzeba myśleć o kolejnych obwodnicach znacznie bardziej oddalonych od centrum
jednak
miasta.
Jednak posłużę się przykładem z Białegostoku. Kiedy projektowano cmentarze, zaprojektowano je przy ulicy Wasilkowskiej, daleko, daleko za miastem i to było ponad 100 lat temu. Okazuje się, że perspektywę też można odpowiednio zastosować, tak, i tworzyć przyszłe strategiczne tendencje rozwojowe. A zatem czekamy również na rozmowy w tej sprawie i decyzje, którędy owe obwodnice i drogi kolejowe będą przebiegać.
Z tego, co wiemy, dziś już PKP chyba przyznaje się do błędu. Wyraźnie zaczyna mówić, bo ja już mam takie informacje o tym, że będą gotowe niedługo nowe projekty przebiegu obwodnicy i ten głos mieszkańców i także nasze głosy polityczne będą znajdą odzwierciedlenie w realnych działaniach PLK.
Przede wszystkim też trzeba słuchać mieszkańców, bo mamy problem chociażby z budową w tej chwili Via Baltiki, gdzie ci mieszkańcy nie wiedzą, jak to wszystko będzie wyglądać. Dopiero szacowane ma być to na wiosnę, a musieli szybko sprzątnąć z pól. To informacje dostali późno, nawet łącznie z jakimś tam nieszczęśliwym samobójstwem na terenie budowanej drogi, bo za mało ci mieszkańcy wiedzą. Tak, wchodzi firma, mówi, zajmuje, a nie wiedzą, ile dostaną. To był taki zarzut często partii rządzącej, że jak my dojdziemy do władzy, to będziemy z ludźmi rozmawiać. Dzisiaj tego dialogu gdzieś tam też brakuje.
No, rozmawiamy, wbrew temu, co pan mówił, rozmawiamy i choćby to odejście dzisiaj PLK od forsowania tych czterech pierwotnych wariantów wyraźnie na to wskazuje, że jednak głos ludzi jest słyszalny i ma wpływ na decyzje podejmowane.
To dobrze, że to w kampanii wyborczej się dzieje, to łatwiej.
Bez względu na to, czy to była kampania, czy nie, to i tak trzeba byłoby to zmienić. To jest choćby realnie taka obwodnica kolejowa na obrzeżach Białegostoku jest po prostu nie do zrealizowania, nie oszukujmy się.
Krótko. Bo czas nas goni. Co dalej w kampanii? Dariusz Piątkowski.
Na pewno będzie intensywna. Każdy z komitetów będzie starał się spotykać z wyborcami. Z naszego punktu widzenia dodatkowa trudność, bo musimy zgłosić jeszcze jednego nowego kandydata w wyborach do Senatu w okręgu 59. Łomża, Suwałki, Zamrów, Grajewo. Musimy tu bardzo intensywnie prowadzić kampanię, aby
dodajmy
przedstawić tego
Kolno,
kandydata.
Augustów, Moniki
tak. Dosyć duży okręg, bardzo trudne zadanie, więc dla nas to będzie szczególnie intensywny okres w kampanii wyborczej.
Lewica przedstawiła nowy projekt lewicowy połączonej lewicy. W związku z tym staramy się uzyskać jak najlepszy wynik w skali kraju. Cieszymy się, bo te sondaże są dla nas korzystne. Lewica po tam czteroletniej przerwie prawdopodobnie może
około 10%
wejdzie do Sejmu.
PSL balansuje.
No to chyba tak zbyt na wyraz powiedziane balansuje. Te sondaże, które są, dają 6, 7, 8%. Zawsze wiemy, że też w sondażach jesteśmy niedoszacowani i to każde kolejne wybory to potwierdzają.
Coś ciekawego w kampanii w województwie podlaskim?
No, dalej ciężka praca i spotkania z wyborcami. Tutaj w tym okręgu 59 też nasz kandydat Zenon Henryk Białobrzeski jest bardzo aktywny. Spotyka się i z samorządowcami, i z mieszkańcami, ale też wszyscy pracują, żeby lista też zapracowała.
Czyli nihil novi sub soleil, kampania będzie nabierała tempa ze względu na to, że do wyborów pozostało tylko 2 tygodnie. Dziękuję bardzo. Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, minister edukacji narodowej.
Dziękuję bardzo.
Piotr Kusznieruk, szef SLD na Podlasiu.
Dziękuję bardzo.
I Stefan Krajewski, prezes PSL-u, również na Podlasiu.
Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.